Ogrodowe Sprawy, odcinek 26. Cześć, Milena Pruś, Ogrodowe Sprawy. W dzisiejszym odcinku mojego podcastu chcę Wam opowiedzieć o okrywaniu roślin na zimę. O tym, czy to w ogóle jest konieczne, kiedy do tego przystąpić, jakich materiałów używać, a jakich nie. Dowiecie się, które gatunki potrzebują dodatkowej ochrony przed zimnem i zdradzę Wam moje szybkie sposoby na okrycie wrażliwych roślin. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. No i mamy grudzień. W wielu miejscach w Polsce zrobiło się już biało i zimno, a więc powoli zbliżamy się do momentu, kiedy w naszych ogrodach nastanie wieczna zmarzlina. Będą szalały mroźne wiatry, no i oby tylko było wtedy sporo śniegu, bo inaczej nasze rośliny będą w ciężkim położeniu. Podejrzewam, że standardowo najniższe temperatury pojawią się w styczniu i lutym, więc mamy trochę czasu na przygotowanie materiałów do okrywania roślin. Zacznę może od tego, czy w ogóle to okrywanie jest konieczne. Przede wszystkim nie wszyscy w naszym kraju mamy takie same warunki w ogrodach. Ogrodnicy z zachodu mają lepszą sytuację niż ogrodnicy z południa kraju czy wschodu. Mało tego, warunki dla roślin mogą się różnić nawet w dwóch ogrodach, które są zlokalizowane całkiem blisko siebie. Różnica na przykład między moim ogrodem a ogrodem mojej siostry co sezon mnie totalnie zadziwia. U mnie w ogrodzie zawsze mam 2 stopnie niższą temperaturę niż ma moja siostra u siebie, której to ogród jest w tej samej miejscowości, tyle że leży dużo wyżej. I to jest w zasadzie jedyna różnica, bo obie mamy raczej zaciszne ogrody, więc tu nie ma kwestii na przykład szalejących wiatrów. Te 2 stopnie powodują bardzo dużo. W zimie jej rośliny lepiej sobie radzą, a w sezonie ona ma wegetację przyspieszoną aż o 2 tygodnie w porównaniu do mojego ogrodu. Naprawdę, trudno w to uwierzyć, ale tak jest. Ja zawsze, kiedy idę do niej na przykład na początku wiosny i u niej już kwitną jakieś tam cebulowe, a u mnie dopiero co wychylają się jakieś listki z ziemi, no to po prostu aż czuję taką, wiecie, ogrodniczą zazdrość, no bo w końcu mieszkamy niedaleko siebie. To samo jest później w sezonie. U niej już coś tam przekwita, a u mnie jest dopiero w pąkach. I tak jest w zasadzie co roku. Takie mamy właśnie obserwacje. Ja mieszkam na dole miejscowości, w Niedce, pomiędzy dwoma, a w zasadzie 3 górami. I uwierzcie mi, że to robi dużą różnicę. U niej czasem wieje wiatr, no bo wiadomo, jest na górze. Mimo, że ma obsadzony ten ogród świerkami i różnego rodzaju innymi drzewami i krzewami, no to czasem u niej wieje jakiś tam wiatr. A u mnie wtedy jest totalne zacisze. U niej jest powietrze suche, a u mnie wilgotne, no i najbardziej to widać jesienią, bo jest po prostu mglisto. A do niej jak się na górkę wyjedzie, no to można tylko oglądać tą mgłę właśnie z tego podniesienia. No to wszystko ma wpływ na rośliny przez cały rok, nie tylko zimą. U niej na przykład róże nie przemarzają, a u mnie tak. A w sezonie u niej mają przewiew, no i rzadziej chorują na czarną plamistość niż u mnie. Także różnice są całkiem spore i tak jak mówię, przez cały rok. No ale mówimy tutaj o zimie, o okrywaniu roślin na zimę. Więc mikroklimat każdego ogrodu jest inny i każdy musi dostosowywać się do swojego ogrodu. Ten, kto ma swój ogród czy ogródek od paru sezonów, wie mniej więcej, czego się spodziewać, choć wiadomo, że pogoda może nas zaskoczyć i zbyt dużej reguły nie ma. Zeszłoroczna zima na przykład dała nam się we znaki, niejednemu ogrodnikowi, niejednej roślinie. A kilka jeszcze wcześniejszych zim było takich, że trudno to było w ogóle nazwać zimami. Biorąc pod uwagę klimat i swoje doświadczenia z wcześniejszych lat, każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy okrywać swoje rośliny, czy nie. Są ogrodnicy, którzy wychodzą z założenia, że wszystko, co im rośnie w ogrodzie, ma się hartować i ma sobie samo radzić, a jeśli nie da rady, no to trudno. Takie podejście czysto praktyczne spotyka się w dużych ogrodach, gdzie po prostu nie ma możliwości okrywać zbyt wielu roślin. Tam najzwyczajniej w świecie nie sadzi się zbyt wrażliwych roślin i stawia na te odporne. Są też i tacy ogrodnicy, którzy sadzą u siebie rośliny, które bez ochrony nie przetrwają u nas zimy. No, nie potrafią się oprzeć, kupują takie rośliny, są z nich dumni, no ale dzięki temu mają sporo roboty przed nadejściem mrozów. Ja wam tak opowiadam o tych mrozach, a wy się pewnie zastanawiacie, o jakich temperaturach ja mówię. Czyli gdzie jest ta granica, kiedy należy przystąpić do tego okrywania? Ja mam taką zasadę, że nigdy, przenigdy nie osłaniam w żaden sposób swoich roślin zbyt wcześnie, czyli przy temperaturach do minus tak około 6 zostawiam rośliny w spokoju. Dopiero gdy na termometrze przez kilka nocy i dni widzę tak minus 6, minus 7 i zanosi się na to, że będzie jeszcze zimniej, to dopiero wtedy działam. Przy czym ja nie mam w ogrodzie roślin egzotycznych, takich, które padają przy temperaturze 0 stopni. U mnie w ogrodzie co roku okrywam takie grupy roślin, jak na przykład rośliny wrażliwsze na mróz, czyli hortensje ogrodowe czy róże. Okrywam również rośliny młode i niedawno wsadzone. Ostatnio są to co roku magnolie, bo był taki czas, że dosadzałyśmy obydwie z mamą. Dostawałyśmy po prostu w prezencie, no więc co roku przed zimą młoda magnolia czy dwie musiały być okryte. Więc magnolie. W tym roku mam budleję Dawida, którą kupiłam na jesieni, no i młode trawy. W kolejnych latach mrozoodporność tych roślin będzie oczywiście wzrastać, ale póki są młode, trzeba o nie zadbać tak szczególnie. No i okrywam jeszcze rośliny w doniczkach. I są to iglaki, które cały rok rosną w donicach i zdobią nam ładnie taras. I też takie rośliny, które będą wsadzone na miejsce docelowe w kolejnym sezonie, czyli są w tak zwanej poczekalni, zazwyczaj w okolicach kompostu. No i jeszcze w tym roku mam sporo donic z cebulkami kwiatowymi. One też wymagają okrycia. Jak na razie u mnie w ogrodzie najniższa temperatura to było minus 5 stopni, więc nie rzuciłam się jeszcze do okrywania roślin w gruncie, ale narzuciłam już co nieco na moje donice warstwowo obsadzone cebulkami właśnie. Temperatura nie była wtedy zbyt niska, było, o ile dobrze pamiętam, minus 5 czy minus 6, ale odczuwalna była minus 9. Ja wyszłam dosłownie na 5 minut, żeby okryć te moje donice, które na szczęście są zgrupowane w jednym miejscu w ogrodzie, więc się nie nabiegałam na tym zimnie, ale w ciągu tych 5 minut tak mi zgrabiały dłonie, że kiedy wróciłam do domu, miałam je całe czerwone. I pierwsze co, to poszłam sobie zrobić gorącej herbaty. Także, a byłam w rękawiczkach. Także było wtedy naprawdę odczucie ogromnego zimna. Okrywam też oczywiście rośliny cebulowe w gruncie. No i to chyba już wszystko, co okrywam przed nadejściem takich konkretnych mrozów. Ale trzeba jeszcze pamiętać, jeśli się ma takie rośliny, o tych, które nie lubią zamakania w okresie jesienno-zimowym. To są głównie trawy i rośliny skalne. Z traw przede wszystkim trzeba pamiętać o trawie pampasowej. To jest najbardziej problematyczna chyba trawa w Polsce dla polskich ogrodników, ale nie wiem, ludzie jakoś nie są w stanie z niej zrezygnować, no i później trzeba kombinować. No i najlepiej taką trawę okryć najpierw liśćmi, suchymi liśćmi oczywiście, a na to nałożyć słomianą matę. Na zimę osłaniajmy również mniejsze iglaki i rośliny mające zimozielone liście, rosnące na stanowiskach słonecznych. Mimo że większość z tych roślin jest wytrzymała na mróz, to podczas silnego nasłonecznienia z powierzchni zielonych wyparowuje po prostu woda i równocześnie roślina nie może pobrać wody z ziemi, która jest zamarznięta, no i to jest po prostu gwóźdź do trumny. W rezultacie mamy bardzo mocne osłabienie lub nawet wyschnięcie tej rośliny, dlatego tak bardzo ważne jest podlanie roślin zimozielonych przed nadejściem zimy. Mówiłam o tym więcej w ostatnim odcinku, więc jeśli jeszcze nie nadrobiliście zaległości, no to zapraszam, tam jest więcej na ten temat. Jeśli wy macie w swoich ogrodach inne wrażliwe rośliny, to ochrona też im się przyda. Na przykład rododendrony, azalie, klony palmowe, lawendy, wrzosy. Powinniście też okrywać, jeśli macie, pierisy, hebę. Ja już na szczęście ich nie mam, już się z nich wyleczyłam lata temu. Cyprysiki, kalmie, laurowiśnie, oczywiście też kiścienie, no i araukarie niestety też. To są rośliny pochodzące z cieplejszych części świata, więc no, trzeba im pomóc jakoś przeżyć tą naszą polską zimę. Te rośliny wymagają zimowego okrycia, które chroni nie tylko przed niskimi temperaturami, ale i przed wahaniami temperatury. Warto pamiętać o tym, jak i przed mroźnymi, suchymi wiatrami oraz palącym słońcem. Tak więc te osłony ochraniają nie tylko przed zimnem. Jakich materiałów używać, a jakich nie? Już Wam mówię. Ja używam przede wszystkim liści, bo mam ich pod dostatkiem, gałązek świerkowych i zimowej agrowłókniny. Ona jest oczywiście w kolorze białym. Najlepiej wybrać tkaninę o grubości 50 gram na metr kwadratowy. Wtedy będziemy mieć pewność, że to jest sensowny zakup i że spełni swoje zadanie. Najłatwiej jest po prostu szukać agrowłókniny, która będzie miała na sobie napisane, że jest zimowa. Wtedy nie musimy sprawdzać gramatury i na pewno nie pomylimy jej z wiosenną, która ma grubość oczywiście dużo cieńszą, bo wiosenna ma tak nie więcej niż 23 gramy na metr kwadratowy. No tak więc jest różnica. Ta agrowłóknina nie jest droga i będzie nam służyć przez parę lat, ta zimowa. Ja używam jej w dużych kawałkach i w całości nakrywam niektóre rabaty. Tak po prostu rozkładam ją na płasko i obciążam kamieniami czy cegłami, żeby oczywiście ten wściekły zimowy wiatr jej nie zwiał. Ona świetnie sprawdzi się też do owijania poszczególnych roślin, mam tutaj na myśli części nadziemne. Owijam ją kilkukrotnie w miarę luźno i związuję roślinę niezbyt ciasno, to jest bardzo ważne, żeby niezbyt ciasno, żeby ona jakoś tam mogła oddychać przez te długie zimowe miesiące. No i owijam ją, tą roślinę po całej wysokości. Chyba że jeśli macie jakieś rośliny szczepione na pniu, na przykład jakieś róże czy jakieś iglaki, to nie musicie wtedy całej wysokości, tylko wystarczy, że tą główkę im owiniecie. Czasem w ruch idą białe worki, takie, które można kupić na zboże czy na ziemniaki. Myślę, że są w każdym sklepie ogrodniczym. Kupione w takim sklepie ogrodniczym, one nie są na pewno jutowymi, chociaż jutowe też można kupić i też można stosować, ale jutowe mają brązowy kolor, a te są takie białe, trochę są sztuczne w dotyku, nie wiem z czego one są zrobione, ale sprawdzają się. Rośliny w nich oddychają, mają dobry kolor, więc odbijają promienie słoneczne. Ja mam takich worków nakupionych chyba po 15 sztuk do każdego ogrodu. Stosuję je i tu, i w letnisku. I po prostu nakładam je na rośliny, te wrażliwsze, i u dołu ściskam sznurkiem. Wcześniej tak robiłam ze wszystkimi hortensjami ogrodowymi, ale teraz one mi po prostu urosły na wielkie krzaczory. No i worki się już nie mieszczą, więc używam właśnie tej włókniny i okrywam tą włókniną. Natomiast właśnie jak były mniejsze, to naciągałam na nie te worki. No tylko, że oczywiście mój wspaniały pies miał zabawę. Zimą po prostu uwielbiał rozwiązywać wszystkie sznurki zawiązane na kokardkę. No bo nigdy nie wiązałam ich na dwa węzły, żeby po prostu na wiosnę było mi łatwiej je rozwiązać. No i ta mała cholera potrafiła po prostu porozwiązywać wszystkie sznurki. To taka anegdota krótka o tym, jak to psy nam pomagają w zimie. W sprzedaży są jeszcze takie stożkowe kaptury z wszytymi już sznurkami w środek. One są bardzo pomysłowe, muszę przyznać. Bardzo szybko i łatwo się je zakłada i związuje. Są oczywiście w różnych rozmiarach, a dla wymagających są nawet te kaptury z zimowymi czy takimi świątecznymi nadrukami w elfy, renifery czy mikołaje. Więc jeśli ktoś nie znosi w swoim ogrodzie widoku tych wszystkich opatulin zimowych, no to może sobie coś takiego zafundować i może jego oko łatwiej zniesie ten widok. W sklepach możemy też znaleźć parawany, którymi ochraniamy rośliny przed mroźnym wiatrem. To nic innego jak po prostu ta nasza biała włóknina pocięta w pasy z takimi poprzeszywanymi tunelami na drewniane listewki, które to te listewki właśnie wbijamy sobie w ziemię, tak trochę jak nad morzem w lecie. Można też sięgnąć zamiast tych parawanów po słomiane maty, ale są one coraz trudniej dostępne. Mam przynajmniej takie wrażenie, bo jakoś nie widuję ich za często w sklepach ogrodniczych, a szkoda, bo to jest naturalny materiał, który się rozkłada, jeżeli już się rozlatuje i nie może nam dłużej służyć. Więc fajnie by było, jakby ludzie, którzy prowadzą sklepy ogrodnicze, troszkę się zakręcili koło tego, bo myślę, że my ogrodnicy chętnie byśmy je kupowali. Musimy pamiętać o tym, że oprócz okrywania tych części nadziemnych roślin, powinniśmy też okrywać korzenie, czyli te części podziemne. Popularnym materiałem do obsypywania podstawy krzewów i bylin jest kora sosnowa. Jeśli macie, możecie też poprzykrywać rośliny siatką cieniującą. Ona też dobrze się sprawdzi. Natomiast nigdy nie używajcie do okrywania roślin włókniny czarnej, bo ona przyciąga promienie słoneczne, które jak wiadomo w lutym są już bardzo mocne, no i mogą nam poparzyć te nasze roślinki. Dodatkowo rośliny przykryte czarną włókniną mają utrudniony proces fotosyntezy, więc starajcie się nie używać tego koloru. No i nie używajcie też absolutnie żadnych folii, bo rośliny pod nimi po prostu się ugotują i uduszą. Nie oddychają, zaduszą się, zagotują. No i na bank, na wiosnę, jak zdejmiecie takie osłony, znajdziecie po prostu obraz nędzy i rozpaczy. Pamiętajcie, że materiał do okrywania koniecznie musi przepuszczać trochę powietrza, ale i wody. Ważną kwestią kolejną jest to, żeby nie ściskać za bardzo roślin tymi wszystkimi włókninami i nie opatulać ich zbyt grubo. To wszystko trzeba robić po jakichś takich obserwacjach, popatrzeć na termometr, ile jest stopni, na co się zanosi, jak będzie w najbliższych dniach i nocach. Na pewno nie da się tego zrobić raz na jesieni czy na początku zimy i dać sobie spokój aż do wiosny, kiedy to je, że tak powiem, rozpakujemy. Musimy pamiętać, że okryciami wspieramy roślinę w tych najcięższych mrozach, ale nie możemy jej dać poczuć, że nagle jest wiosna czy lato. Z tego samego powodu nie ocieplamy swoich roślin zbyt wcześnie. Roślina musi koniecznie dostać sygnał, że jest zima, musi się zatrzymać jej wegetacja, no i musi przejść w stan uśpienia. Zbyt wczesne okrycie da sygnał tej naszej roślinie, że pora wstawać, no i ona naprawdę ruszy. Zacznie wypuszczać pąki liściowe, rozhartuje się i na to wszystko przyjdzie mróz w styczniu czy w lutym, no i ją uszkodzi lub wręcz zabije. Z tym okrywaniem to jest no właśnie taka zabawa, bo jeśli po niskich temperaturach przyjdzie ocieplenie, to koniecznie trzeba odkryć te nasze rośliny lub rozchylić to całe opatulenie. A jeśli po tych paru cieplejszych dniach znowu poważnie się ochłodzi, no to znowu musimy rośliny zakryć. Po prostu cały czas musimy obserwować i rośliny, i pogodę. Ja od paru już lat co roku martwię się o swoje rośliny w letnisku, których nie mogę tak sobie zakrywać i odkrywać, bo mnie tam nie ma na stałe, a w sezonie zimowym no to wcale tam nie jeżdżę. Muszę więc późną jesienią lub na początku zimy zakryć i zabezpieczyć to, co trzeba. No i one muszą sobie tam w takim stanie poradzić aż do wiosny. Testowałam już taką metodę właśnie zakrywania wczesnego, jak i kompletny brak okryć. No i muszę wam powiedzieć, że różnie to wychodzi, bo zima co roku jest inna. I to jest naprawdę trudno przewidzieć. Kiedyś razem z mamą na początku grudnia przy ostatniej wizycie w letnisku opatuliłyśmy młode hortensje ogrodowe i zimy praktycznie nie było. Biłam się z myślami, czy tam nie jechać i ich nie odkryć, ale bałam się znowu, że wtedy jak na złość przyjdzie po prostu zima i mi je umrozi. Cały czas były więc opatulone aż do wiosny. Natomiast przeżyły i miały się dobrze, a ostatnio już ich nie okrywamy, no bo to nie jest już ich pierwszy sezon i no raz kwitną lepiej, a raz gorzej. Wszystko zależy po prostu od temperatury. Z tego właśnie powodu nie sadzę w tamtym ogrodzie roślin zbyt wrażliwych na mróz. Wyszłam z założenia, że niepotrzebne mi są takie stresy, i po prostu sadzę to, co tam sobie może samo przetrwać zimę bez mojego udziału. No i jak na razie dobrze mi się to sprawdza. Liczę też na tamtejszy mikroklimat, który tworzy las, będący z jednej strony na wzniesieniu względem ogrodu. A jeśli wy nie macie jeszcze dla roślin korzystnych warunków w ogrodzie, to zadziałajcie w tym temacie. Przede wszystkim chodzi o stworzenie w ogrodzie zacisza dla roślin wrażliwych na mróz. Jak to zrobić? Można na przykład zasadzić żywopłot, który będzie chronił przed wiatrem. Można posadzić drzewa i wysokie krzewy, a jak wiadomo, pod roślinami zawsze jest cieplej niż na gołej ziemi. Można też pogrupować tak rośliny, żeby posadzone lepiej sobie radziły z niesprzyjającymi warunkami, między innymi z mrozem czy ostrym wiatrem. Jak wiadomo, posadzone osobno, oddalone od siebie rośliny są zdane tylko na siebie, natomiast te posadzone w grupach, można powiedzieć, że grzeją się nawzajem. Zawsze możemy też postawić w ogrodzie jakiś mur. Powinniśmy to rozważyć, zwłaszcza jak zakładamy ogród w tak zwanym szczerym polu, na przykład po wybudowaniu nowego domu, a działki dookoła nie są jeszcze obsadzone i zagospodarowane. Wtedy, no niestety, nie jest lekko, więc trzeba coś zadziałać. Mur ochroni nasze rośliny przed wiatrem, a dodatkowo też nagrzeje się w słoneczne zimowe dni i nawet jak będzie mróz, no to ten mur będzie oddawał swoje ciepło roślinom. Ja mam u siebie w ogrodzie przydomowym tak rozwiązaną sprawę, że od dwóch stron mam obsadzoną siatkę bluszczem zimozielonym, który jest genialnym parawanem. Dodatkowo od góry wiatry są zatrzymywane przez rząd świerków. Z drugiej strony mam posadzone jodły zwyczajne, no i tam jest jeszcze za ogrodzeniem starodrzew, a od pozostałych dwóch stron mam szpalery tuj i sosny czarne. Pamiętam, jak było lata temu bez tych nasadzeń i jak jest teraz, no i muszę powiedzieć, że jest ogromna różnica. Jest po prostu w ogrodzie zacisznie. Dzięki temu czasem rezygnuję z opatulania hortensji rosnących pod sosnami, hortensji ogrodowych. Mam tutaj dla Was radę. Przy hortensjach ogrodowych przed ich okryciem koniecznie musimy im usunąć wszystkie liście i kwiaty, bo jeśli tego nie zrobimy, to te części roślin będą pleśniały pod okryciem. Czasem jest tak, że te krzewy same zrzucają liście, a czasem utrzymują je bardzo długo. U mnie na przykład teraz jest tak, że białe jeszcze trzymają zielone liście, a różowe już ich nie mają. Śmiesznie to wygląda, bo ja mam posadzone naprzemiennie i naprawdę jest stuprocentowa regularność. Przy usuwaniu kwiatów trzeba uważać, żeby nie ściąć ich zbyt nisko, bo pozbędziemy się po prostu kwiatów w kolejnym sezonie, jeśli utniemy pąki, które już są przecież zawiązane. Stare i suche kwiaty ucinamy w miejscu zaraz pod nimi, czyli z takimi krótkimi ogonkami i nie schodzimy sekatorem poniżej. Obiecałam, że opowiem Wam o moich szybkich sposobach zabezpieczania, takich nazwałabym to awaryjnych. Ja rozciągam, tak jak mówiłam wcześniej, duże kawałki włókniny na całe rabaty. Jeżeli usłyszę na przykład w jakichś wieczornych wiadomościach albo poczuję, wychodząc przed dom, że oj kurczę, chyba będzie hardkor w nocy, no to po prostu biorę naszykowaną właśnie taką włókninę, rozciągam tu, gdzie mogę, czyli tu, gdzie nie mam jakichś wyższych krzewów. W całości naciągam i jestem spokojna. Ja Wam o tym już opowiadałam kilkukrotnie w podcaście, nie wiem, może na YouTubie też, na Facebooku pokazywałam zdjęcia, jak to wygląda. Robi się to ekspresowo i to jest naprawdę skuteczny sposób. A jeśli potrzebuję zakryć jakąś pojedynczą roślinę, bo na przykład nagle wieczorem okazuje się, że noc będzie mroźna, to biorę pierwsze lepsze wiaderko lub karton i stawiam je do góry nogami nad rośliną. Uwierzcie mi, że to jest ekstra metoda, która nie zawodzi. Może nie wygląda to zbyt pięknie, więc na dłuższą metę się nie sprawdza, ale mówię, że to jest taka metoda na przykład na jedną noc. Tak po prostu, żeby roślina przetrwała do rana, kiedy to będziemy mieć ogląd sytuacji, jak to dalej z tym mrozem będzie, albo możliwość przygotowania jakiegoś innego, bardziej znośnego dla oka materiału. Zawsze też staram się mieć przygotowaną w workach suchą ziemię, sosnową korę lub suche liście. Jak jest taka potrzeba, to usypuję z nich przy korzeniach kopczyki. Żeby one zdały egzamin, te materiały, to muszą być usypane te kopczyki z nich na wysokość około tak 20-30 cm i dobrze okrywać bryłę korzeniową i miejsce szczepienia. Bo jeśli mamy szczepione rośliny, no to one w miejscu tego szczepienia są najbardziej tam właśnie wrażliwe. Więc jeśli nam nawet wszystko obumrze przez mróz i przez tą zimę na górze, ale miejsce szczepienia będziemy mieć zabezpieczone, no to oczywiście roślina później odbije i będzie wszystko w porządku. Pamiętajmy, że w przypadku róż to jest naprawdę istotne, bo przy mroźnych, wietrznych i takich, zwłaszcza właśnie bezśnieżnych zimach, one bardzo często przemarzają aż do wysokości właśnie tego naszego kopczyka. Ja w zeszłym roku, po tej ciężkiej zimie, nagrywałam na YouTubie film o cięciu róż i powiem Wam, że na pierwszy rzut oka wyglądało, że całkiem nieźle przezimowały, a kiedy zaczęłam je przycinać, no to okazało się, że te uszkodzenia mrozowe są naprawdę tak nisko, że w zasadzie przycięłam je prawie do ziemi. Więc o tym trzeba pamiętać, że róże jednak trzeba okrywać. Jeśli chodzi o ocieplanie donic, bo wydaje mi się, że coraz więcej ogrodników, coraz więcej ogrodniczek stawia właśnie coraz więcej donic w ogrodach, na tarasach, przy wejściach do domów, mamy tego naprawdę sporo, to musimy pamiętać o tym, że koniecznie właśnie te nasze donice musimy zabezpieczyć na te miesiące zimowe. Korzenie roślin rosnących w gruncie są bezpieczniejsze zimą, bo schowane są w podłożu, które po prostu izoluje je przed chłodem, bo zawsze ma wyższą temperaturę niż ziemia w donicy. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, no to od razu nam się zapala lampka, że no faktycznie, tak jest. No w gruncie rośliny są bezpieczniejsze, jest im cieplej, a w donicy no mało ziemi, więc trzeba pomyśleć o paru rzeczach. Im większa donica, tym większe szanse dla rośliny, aby przeżyć zimę. Ale nawet w tych największych donicach rośliny mają trudniej niż te w gruncie. W małych doniczkach sytuacja wygląda jeszcze gorzej, no bo ziemi jest mało, ona szybko wysycha, a zamarza nawet przy przymrozku. Znaczenie ma też materiał. Ten materiał, z którego są zrobione nasze donice. Cienkie ścianki nie stanowią dodatkowej bariery dla mrozu, dlatego znajdujące się w nich korzenie są całkowicie pozbawione naturalnej ochrony przed zimnem. Dlatego właśnie, jeśli nasze rośliny zimę mają spędzić na zewnątrz, to donice, w których rosną, musimy zabezpieczyć. Tak jak wspomniałam, istotny jest materiał, z którego nasza donica jest zrobiona. Warto o tym pamiętać już w momencie zakupu pojemnika. Najgorsze są dla roślin donice takie najbardziej glamour, najmodniejsze, najbardziej wydziwiane, takie mega eleganckie, czyli na przykład szklane, metalowe, czy z cienkiego plastiku. Te materiały sprawią, że ziemia i korzenie przy mroźnej pogodzie zmarzną jeszcze bardziej niż na przykład w donicy drewnianej lub z grubego, mrozoodpornego tworzywa, które już samo w sobie jest jakoś tam ciepłe. Donice z mrozoodpornej terakoty też nie są najgorsze, choć czasem cena no niestety może nas odstraszyć. Kiedyś widziałam fajne drewniane donice, które już miały styropian umieszczony od środkowej strony ścianek. Producent pomyślał i zrobił. No i uważam, że to były najbardziej pomysłowo zrobione donice i najlepsze dla naszych roślin. Miały też nóżki, a więc izolację od podłoża. Naprawdę były ciekawe i chyba spośród wszystkich donic, jakie do tej pory widziałam w życiu, najbardziej przyjazne dla roślin. Jeśli nasze donice czy skrzynie mamy dużych rozmiarów i są ciężkie, od razu przy napełnianiu ziemią i obsadzaniu roślinami, powinniśmy ustawić je na materiale, który dobrze odizoluje donicę od zimnego podłoża. W tej roli świetnie sprawdzą się deski, klocki drewniane czy płyty styropianowe. U mnie się to sprawdza od dobrych kilku lat, od kiedy mam chyba 2-3 donice w ogrodzie. Nie przemarzają mi iglaki, więc uwierzcie mi, że jeśli zastosujecie właśnie te płyty styropianowe, czy chociażby postawicie donicę na desce, czy tym klocku, to już będzie dobrze. No i właśnie warto o tym pomyśleć na początku, bo po napełnieniu donicy i obsadzeniu, mówię tutaj o donicach dużych, to po prostu uniesienie jej czy przeniesienie, przetransportowanie gdzieś w inną część ogrodu może się okazać bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Albo po prostu my się wykończymy przy tym, bo to też jest możliwe. Po podłożeniu ciepłego materiału pod spód donicy możemy też kawałek styropianu dopasować i położyć na dnie. Możemy także spróbować obłożyć ścianki od środka. Wtedy używamy takiego cienkiego styropianu. Przy donicach o prostych kształtach mamy ułatwione oczywiście to zadanie, no bo przecież to żadna filozofia wyciąć prostokąt czy kwadrat. W przypadku donic półokrągłych możemy całość pojemnika owinąć grubą włókniną lub otulić słomianą matą czy folią bąbelkową i wtedy będzie też cieplej. Pamiętajmy, że sama ochrona spodu donicy i ścianek może nie wystarczyć naszym roślinom do przeżycia tej mroźnej zimy, zwłaszcza gdy pojemniki stoją na przeciągu. Warto też użyć zimowej włókniny czy maty słomianej i okryć też części nadziemne rośliny. Jeśli macie swoje donice ustawione na przykład na kostce brukowej, czy betonowym tarasie, czy kamiennym i na przykład nie macie szansy, nie wiem, obłożyć tej donicy niczym, owinąć tych roślin, to zróbcie tak, jak ja robię w letnisku. Ja po prostu przeciągam taką donicę na trawę, na trawnik po prostu, żeby nie ciągnęło to zimno od płytek betonowych, które mamy na placyku kawowym. I to czasem wystarcza. Po prostu grunt jest zawsze cieplejszy od takiego tarasu betonowego, wykostkowanego czy kamiennego. Oprócz dużych donic i skrzyń, mamy zawsze w ogrodzie mniej lub więcej przeróżnych małych doniczek, które jak wiadomo przez to, że mają małą ilość ziemi, są o wiele bardziej narażone na przemarznięcie w zimie. Oprócz mrozu tym małym roślinkom grozi uschnięcie, bo mała ilość ziemi szybko wysycha na mroźnych wiatrach. Małe rośliny w małych doniczkach łatwiej się przenosi, grupuje i ociepla niż te duże, więc tutaj mamy taki plus. Te maluchy możemy ustawić blisko siebie na warstwie liści i od góry zasypać też liśćmi. Możemy je też ustawić na styropianie i owinąć lub przykryć włókniną. Ja w lotnisku mam co roku sporo roślinek w małych doniczkach, nawet bym powiedziała bardzo małych, którym no, grozi zagubienie się w ogrodzie w ogromie liści lub ich poprzewracanie i stratowanie przez sarny. A także tu są jeszcze dodatkowe atrakcje poza mrozem. Mam więc taki sposób, że małe doniczki wsadzam do dużej skrzynki, takiej wiecie, plastikowej lub drewnianej, która zazwyczaj służy na jabłka. Stawiam ją na liściach i od góry właśnie też zasypuję liśćmi. Przy okazji wciskam liście w te przestrzenie między tymi właśnie małymi doniczkami. Jak nie macie pod ręką skrzyni, to wykorzystajcie dużą i płytką doniczkę lub pudełko kartonowe. Od góry wszystko możemy przykryć matą słomianą też, jeśli macie. A jeśli chcecie swoje rośliny w doniczkach przezimować pod dachem lub na balkonie, to przysuńcie je do ściany. Między te doniczki możecie też powciskać gazety czy tekturę falistą. Trzeba tylko pilnować, żeby te materiały nie zrobiły się mokre, no bo zacznie się gnicie. Jeśli pozostaną suche, świetnie spełnią swoją rolę. Do nas będzie tylko należało delikatne nawadnianie tych roślin stojących pod okapem. To trzeba pamiętać o tym. No i niezbędne do tego, żeby podlewać je, jest zostawienie sobie dostępu do podłoża, żeby w czasie odwilży można było po prostu podlewać nasze rośliny. A teraz jak Wam tu opowiadam o tym prawidłowym okrywaniu roślin, przypomina mi się, jak któregoś roku wczesną jesienią, podkreślam, wczesną jesienią, przejeżdżając obok jednego ogrodu, zobaczyłam rośliny pookrywane włókniną bardzo szczelnie. Na szczęście ta włóknina była biała, ale na tym koniec dobrych wiadomości niestety. Jakby mało było tego złego, że rośliny były za wcześnie okryte, za mocno, to jeszcze były bardzo mocno pościskane sznurkami. I trudno w to uwierzyć, ale widywałam te biedne rośliny tak umęczone, codziennie przejeżdżając obok nich, i tutaj uwaga, aż do maja. One były po prostu jak takie kiełbaski wciśnięte w za małe jelitka i obwiązane jeszcze sznurkiem. No i tak stały takie kikuty białe. Wyglądało to strasznie i tak przejeżdżając codziennie zastanawiałam się, kiedy ktoś wreszcie je rozpakuje. A z drugiej strony bałam się, co tam będzie po prostu po tym rozpakowaniu. Tak więc codziennie przejeżdżałam obok nich. Długo musiałam czekać i pamiętam, że odczułam autentyczną ulgę, jak któregoś już takiego właśnie bardzo ciepłego majowego dnia zobaczyłam, że są poodkrywane. No, nie wyglądały dobrze. Nie wiem niestety, jaki był dalszy los tych roślin, bo w tym nowym sezonie właściciele postanowili odgrodzić się od ruchliwej drogi murem. No więc te rośliny zostały zakryte. Mam nadzieję, że w kolejnych sezonach ktoś tam poszedł po rozum do głowy. To skoro powiedziałam Wam już, kiedy zacząć okrywać rośliny, to teraz czas powiedzieć, kiedy ściągać te okrycia. No więc okrycia zdejmujemy z roślin dopiero, gdy miną temperatury minusowe i taki stan będzie się utrzymywał przez parę dni. Zazwyczaj to jest w marcu, absolutnie nie w maju. Kilka dni wcześniej, przed całkowitym zdjęciem okryć, rozchylamy włókninę czy inny materiał i wietrzymy rośliny, żeby nie przeżyły szoku termicznego. To jest bardzo ważne, żeby stopniowo przygotowywać rośliny do zdjęcia z nich tych zimowych osłon. Dzięki za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wasze rośliny dobrze przetrwają zimę. że będzie ona niezbyt mroźna i odpowiednio śnieżna, czyli taka idealna dla roślin. Gromadźcie liście, ziemię, póki nie jest jeszcze zamarznięta, włókniny, maty i co tam jeszcze chcecie, żeby być przygotowanym na te najzimniejsze dni i działajcie mądrze. Jeśli chcecie, żebym w kolejnym odcinku podcastu odpowiedziała na jakieś Wasze pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Wszystkie odcinki podcastu znajdziecie na mojej stronie ogrodowesprawy.pl w zakładce oczywiście podcast. Zaglądajcie też na YouTube'a, bo tam teraz będą wskakiwać nowe, świąteczne filmy z inspiracjami. A na Facebooku możecie podejrzeć, co aktualnie dzieje się w ogrodzie. Do zobaczenia i do usłyszenia, no i wesołych świąt!